Rozdział drugi. Kraina cienia. Sam zachował tyle przytomności umysłu, że prędko wsunął flakonik pod kurtkę na piersi. — Biegiem, panie Frodo! — krzyknął. — Nie, nie tędy! Tam zaraz za murem jest przepaść! Za mną! Pomknęli drogą spod bramy. O 50 kroków od niej droga zataczała łuk wokół wystającego, wzniesionego na urwisku bastionu, dzięki czemu znaleźli się poza polem widzenia zwierzy. Na razie byli ocaleni. Lgnąc do skał, zatrzymali się, by zaczerpnąć tchu i nagle serca w nich znowu zamarły. Z muru, obok zburzonej bramy, Nazgul wysłał w świat swój morderczy sygnał. Echo odbiło się od gór. Hobici odrętwiali z przerażenia, powlekli się dalej. Nowy, ostry skręt drogi ku wschodowi wydał ich z powrotem na pastwę wrogich oczu zwierzy. Przez tę straszliwą chwilę, gdy biegli bez osłony, zdążyli obejrzeć się i zobaczyć ogromną czarną sylwetkę nad blankami murów. Wpadli znów między wysokie skalne ściany żlebu, opadającego stromo ku drodze do Morgulu. Dotarli do skrzyżowania dróg. Nigdzie nie natknęli się na ślad orków. Nikt nie odpowiedział na krzyk Nazgula, mimo to wiedzieli, że cisza nie potrwa długo i że lada moment ruszy za nimi pościg. — To na nic, samie — rzekł Frodo. — Gdybyśmy naprawdę byli orkami, pędzilibyśmy w stronę wieży zamiast od niej uciekać. Pierwszy napotkany nieprzyjaciel pozna nas. Musimy zejść z tej drogi.
— Ale nie możemy tego zrobić — odparł Sam.
— Chyba, żebyśmy mieli skrzydła. Wschodnie ściany Efelduat opadały niemal prostopadle nagimi skałami, wśród urwisk i przepaści ku czarnemu wąwozowi, który je oddzielał od następnego łańcucha górskiego. Za skrzyżowaniem dróg i krótką stromizną natknęli się na mostek przerzucony nad otchłanią i skrótem prowadzący ku groźnym grzbietom i dolinom Morgai. Frodo i Sam z odwagą rozpaczy puścili się na ten most, ledwie jednak dosięgnęli drugiego brzegu, gdy wrzaski i wycia rozdarły powietrze. Wieża Kirit Ungol majaczyła już daleko za nimi i wysoko ponad zboczem, na którym się znaleźli. Jej kamienne ściany lśniły ponuro. Dzwon jęknął ochryple i głos jego rozsypał się drżącym echem. Zagrały rogi, zza mostu buchnęły w odpowiedzi okrzyki. Do ciemnego wąwozu nie dochodził gasnący już blask orod ruiny. Hobbici nie mogli więc nic dostrzec przed sobą, lecz słyszeli tupot podkutych żelazem butów i szczęk podków wybijających spieszny rytm na kamiennej drodze.
— Prędko! Skaczemy! — zawołał Frodo.
Przeleźli przez niską barierę mostu. Na szczęście nie mieli pod stopami przepaści, bo zbocza Morgai w tym miejscu wznosiły się już prawie do poziomu drogi. Było jednak tak ciemno, że nie mogli się zorientować, jak daleko wylądują skacząc.
— No, to lecę! — odkrzyknął Sam. — Do widzenia, panie Frodo!
Skoczył pierwszy, Frodo za nim. Padając, słyszeli grzmot kopyt na moście, a potem kroki pieszego oddziału orków. Mimo to Sam z trudem powstrzymał się od śmiechu. Ryzykując bowiem złamanie karku na nieznanych skałach, hobici doznali miłej niespodzianki, gdy zaledwie o kilkanaście stóp niżej, z głuchym łoskotem i chrzęstem łamanych gałązek, wpadli w gęstą kępę kolczastych krzaków. Sam leżał w nich teraz, ssąc podrapaną rękę. Po chwili, gdy ucichł tętent i tupot, ośmielił się szepnąć.
— A to dopiero, panie Frodo. Nigdy bym się nie spodziewał, że w Mordorze jest jakaś roślinność. Gdybyśmy nawet celowali, nie moglibyśmy lepiej trafić. Ale te ciernie mają chyba stopę długości, sądząc ze skutków. Przebiły na wylot wszystkie łachy, które na siebie powkładałem. Szkoda, że nie pożyczyłem od orków kolczugi.
Na te ciernie kolczuga orków też by ci nie pomogła, odparł Frodo. Nawet skórzany kaftan przed nimi nie chroni. Z trudem wyplątali się z gąszczu. Ciernie i kolczaste gałęzie były twarde jak druty i czepiały się wszystkiego jak szpony. Hobbici podarli wstrzępy płaszcze, zanim się wreszcie uwolnili. — Teraz idziemy w dół — szepnął Frodo. — Co prędzej w dolinę, a potem ile sił w nogach na północ. Na jasnym świecie wstawał nowy dzień i gdzieś daleko poza ciemnościami Mordoru słońce podnosiło się nad wschodnią krawędź śródziemia, ale tutaj nadal panowała noc. Góra dymiła. ognie jej wygasły. Czerwony odblask przybladł na urwistych ścianach skał. Wschodni wiatr, który dął nieustannie, odkąd opuścili Ithilien, ucichł zupełnie. Powoli, mozolnie schodzili w dół, podpierając się rękami, potykając, klucząc wśród głazów, kłujących zarośli i zwalonych pni, na oślep, w mroku wymacując drogę. Schodzili coraz niżej, aż do wyczerpania ostatnich sił. Wreszcie zatrzymali się i usiedli obok siebie, plecami oparci o wielki kamień. Obaj byli mokrzy od potu.
Nawet gdyby sam Szagrat poczęstował mnie szklanką wody, przyjąłbym z ukłonem, westchnął Sam.
Nie mów o wodzie, odparł Frodo. Na samo wspomnienie jeszcze gorzej pić się zachciewa.
Wyciągnął się na ziemi, oszołomiony i zmęczony. Przez długą chwilę milczał, potem z wysiłkiem dźwignął się na nogi. Ku swemu zdumieniu spostrzegł, że Sam śpi.
Zbudź się, Samie, powiedział. Wstawaj! Trzeba iść dalej.
Sam podniósł się ciężko.
No wiecie państwo, rzekł. Zdrzemnąłem się chyba. Prawdę mówiąc, od dawna już nie spałem jak należy. Oczy same musiały mi się skleić.
Teraz prowadził Frodo, starając się kierować możliwie wprost na północ pośród kamieni i złomisk zaścielających dno Wielkiego Jaru. Nagle stanął.
Nic z tego nie będzie, rzekł. Nie dam rady. Nie wytrzymam w tej kolczudze. Zanadto osłabłem. Nawet moja własna kolczuga z mitrilu ciążyła mi bardzo, kiedy byłem zmęczony. A ta jest o wiele cięższa. Zresztą, co mi po niej? Na zwycięstwo w walce i tak nie możemy liczyć.
Ale musimy się liczyć z tym, że do walki dojdzie, odparł Sam. Nie zapominajmy też o sztyletach i zabłąkanych strzałach. No i ten łajdak Gollum chodzi jeszcze po świecie. Nie mógłbym być spokojny, gdyby między pańską skórą a zdradzieckim ciosem nie było nic prócz tej cienkiej łosiowej kurty.
Zrozum, Samie, kochany przyjacielu, odparł Frodo. Jestem zmęczony, wyniszczony. Straciłem nadzieję. Ale dopóki się mogę poruszać, będę usiłował dotrzeć do góry. Brzemię pierścienia wystarcza. Każde dodatkowe obciążenie jest zabójcze. Muszę je zrzucić. Nie posądzaj mnie o niewdzięczność. Nie mogę bez drżenia myśleć, że podjąłeś tak odrażającą robotę, obdzierając trupy, byle mi dostarczyć tych rzeczy.
Nie mówmy o tym, proszę pana. Przecież ja bym chętnie poniósł pana na plecach, gdyby to było możliwe.
Dobrze więc, niech pan zdejmie z siebie, co chce.
Frodo zdjął płaszcz, a potem kolczugę, którą odrzucił daleko. Drżał trochę.
Przydałoby mi się natomiast coś ciepłego, powiedział. Albo zrobiło się tu zimno, albo ja mam dreszcze.
Proszę, niech pan weźmie mój płaszcz, rzekł Sam, rozwijając tobołek i wyciągając z niego płaszcz elfów.
Jak się panu podoba?
Może pan ten orkowy łach ścisnąć paskiem, a płaszcz włożyć na wierzch. Nie bardzo pasuje do orkowego stroju, za to ogrzeje pana z pewnością. A spodziewam się też, że lepiej niż wszystkie zbroje ochroni od złej przygody. Przecież utkała go pani ze złotego lasu.
Frodo owinął się płaszczem i spiął go pod brodą klamrą.
Teraz znacznie mi lepiej, oświadczył.
Czuję się dużo lżejszy. Mogę iść dalej.
W więzieniu próbowałem przypomnieć sobie Brandywinę, leśny zakątek i rzekę płynącą pod błynem w Hobbitonie. Nie mogę jednak teraz wyobrazić sobie tamtych widoków.
No proszę, i kto tym razem zaczął mówić o wodzie? Spytał Sam. Gdyby Galadriela mogła nas widzieć i słyszeć, powiedziałbym jej: pani, o nic nie prosimy, tylko o światło i wodę. Czystą wodę i zwykłe światło dzienne, cenniejsze niż klejnoty, jeśli mi wolno mieć o tym własne zdanie. Niestety, Lorien zostało tam, daleko stąd.
Sam westchnął i machnął ręką w stronę szczytów Efelduat, które na tle czarnego nieba majaczyły jeszcze czarniejszą plamą. Ruszyli znowu w drogę. Wkrótce jednak Frodo przystanął. Czarny jeździec jest gdzieś nad nami, powiedział. Czuję go. Lepiej przeczekajmy chwilę. Skuleni pod wielkim głazem siedzieli, patrząc ku zachodowi i milcząc dość długo. Wreszcie Frodo odetchnął z ulgą. Odleciał, rzekł. Wstali i nagle obaj osłupieli ze zdumienia. Po lewej stronie, od południa, niebo szarzało, a szczyty i grzbiety ogromnego łańcucha górskiego rysowały się na nim czarną, wyraźną sylwetą. Na wschodzie rozwidniało się. Światło dnia zwolna pełzło ku północy. Gdzieś wysoko w przestworzach toczyła się bitwa. Skłębione chmury Mordoru były w odwrocie, brzegi ich strzępiły się pod tchnieniem wiatru, który wiał z żywego świata, wypierając dymy i ciężkie opary w głąb czarnego kraju. Ponury strop ciemności podnosił się zwolna, a zza niego przezierało nikłe światło, sącząc się do Mordoru jak blady poranek przez mętne okno więzienia.